Rozdział 16. Pan Segier uczuwa gwałtowniejszą niż dawniej potrzebę uderzenia w dzwon. Niepodobna przedstawić wrażenia, jakie wywarły te słowa na Ludwiku XIII. Zaczerwienił się i zbladł. Kardynał zrozumiał, iż za jednym zamachem odzyskał stracone stanowisko.
Buckingham w Paryżu!
Wykrzyknął. Co on tutaj robił?
Spiskował bez wątpienia z wrogami waszej królewskiej mości, z hugenotami i Hiszpanami.
Dość tego na Boga. Spiskował przeciw czci mojej z panią de Chevreuse, z panią de Longueville i kondeuszami.
O, najjaśniejszy panie, co za myśl. Królowa zanadto jest cnotliwa, nade wszystko przywiązana do waszej królewskiej mości.
Słaba jest kobieta, panie kardynale, rzekł król. A o przywiązaniu jej do mnie, o jej miłości wiem dobrze, co myśleć.
Bądź co bądź, utrzymuję, rzekł kardynał, iż książę Buckingham przyjechał do Paryża w celach czysto politycznych.
A ja jestem pewny, że zupełnie po co innego, panie kardynale. Lecz jeżeli winna jest królowa, biada jej. Ostatecznie, jakkolwiek wzdrygam się na myśl o podobnej zdradzie, wasza królewska mość daje mi do myślenia. Pani de Lenoir, którą z rozkazu waszej królewskiej mości pytałem kilkakrotnie, mówiła mi dziś rano, iż poprzedniej nocy królowa długo czuwała, dziś bardzo płakała i prawie cały dzień pisała.
Do niego, z pewnością do niego, podchwycił król.
Kardynale, ja muszę mieć jej listy.
Ale jakże je dostać, najjaśniejsze panie? Zdaje mi się, iż ani ja, ani wasza królewska mość nie możemy się podjąć tej sprawy.
A jakże poradzono sobie z marszałkową Dąka? Krzyknął król w najwyższym uniesieniu.
Zrewidowano wszystkie jej szafy, a wreszcie ją samą.
Bo ona była tylko marszałkową Dąka, awanturnicą florencką i nic więcej. Gdy dostojna małżonka waszej królewskiej mości jest Anną Austriacką, królową Francji, czyli najpierwszą monarchinią w świecie.
Pomimo to jest występna, panie kardynale. Im więcej zapomniała o swoim wysokim stanowisku, tym niżej upadła. Wreszcie postanowiłem już od dawna położyć kres tym politycznym i miłosnym intrygom. Ma ona także za sobą niejakiego Laporta,
którego ja uważam za główną sprężynę w tym wszystkim, podchwycił kardynał.
Zgadzasz się więc ze mną, że ona mnie zwodzi? Zagadnął król.
Przypuszczam tylko i powtarzam waszej królewskiej mości, że królowa spiskuje przeciw potędze swojego króla, lecz nie mówię, iż przeciw jego czci.
A ja ci mówię, panie kardynale, że czyni jedno i drugie. Mówię ci, że królowa nie kocha mnie, że kocha tego bezcennika Buckinghama. Czemu nie kazałeś go uwięzić, kiedy był w Paryżu?
Uwięzić księcia? Pierwszego ministra Karola I? Niepodobna. Taki rozgłos? A gdyby wreszcie podejrzenia waszej królewskiej mości, które pragnę uważać za mylne, miały jakąś podstawę, co za skandal straszliwy, przygnębiający.
Lecz jeśli narażał się jak włóczęga, jak złodziej, trzeba było...
Ludwik XIII zaciął się, przerażony własnymi słowami, a Richelieu nadstawił ucha, daremnie wyczekując słowa, które zamarło na ustach królewskich.
Trzeba było...
Nic, nic, rzekł król.
Lecz czy w ciągu pobytu jego w Paryżu nie straciłeś go z oczu?
Nie, najjaśniejszy panie.
Gdzie mieszkał?
Przy ulicy Delarpe, numer 75.
Gdzież to jest?
W okolicy Luksemburga.
Jesteś pewny, że królowa nie widziała się z nim?
Sądzę, iż królowa nazbyt ceni swoje obowiązki, najjaśniejszy panie. Lecz porozumiewali się pisemnie, panie kardynale. To do niego cały dzień pisała królowa.
Kardynale, ja muszę mieć te listy.
A jednak, najjaśniejszy panie... Mości książę, niech się stanie, co chce. Żądam ich.
Pozwolę sobie jednak zwrócić uwagę waszej królewskiej mości.
Czyż i ty nie zdradzasz mnie także, panie kardynale, sprzeciwiając się woli mojej? Czyż i ty także trzymasz z Hiszpanami, Anglikami, z panią de Chevreuse i królową?
Najjaśniejszy panie, odezwał się kardynał z westchnieniem. Sądziłem, że mogę być wolny od podobnego podejrzenia.
Panie kardynale, rozumiesz mnie.
Ja chcę tych listów.
Byłby na to tylko jeden sposób.
Jaki?
Powierzyć to zadanie wielkiemu kanclerzowi panu Segier. Rzecz ta najzupełniej wchodzi w jego obowiązki.
Niech poślą po niego natychmiast.
Musi on być u mnie w tej chwili. Kazałem go prosić do siebie, a wyjeżdżając do Luwru, zostawiłem rozkaz, jeżeli się stawi, by zaczekał.
Niech pójdą po niego bez zwłoki.
Według rozkazu waszej królewskiej mości, lecz...
Lecz cóż?
Lecz może królowa odmówi posłuszeństwa.
Moim rozkazom?
Tak, jeżeli nie będzie wiedziała, że pochodzą od króla.
To aby nie miała wątpliwości. Sam ją o tym uprzedzę.
Wasza królewska mość niechaj nie zapomina, że czyniłem wszystko, co mogłem, aby zażegnać burzę.
Tak, mój książę, wiem, iż jesteś nader względny dla królowej, może nawet aż nazbyt, i uprzedzam cię, że będziemy mieli do pomówienia o tym jeszcze później.
Kiedy się waszej królewskiej mości podoba. Zawsze jednak będę szczęśliwy i dumny, poświęcając się dla zgody, którą pragnę utrzymać pomiędzy waszą królewską mością i królową Francji.
Dobrze, kardynale, dobrze. Lecz tymczasem poślij po wielkiego kanclerza. Ja zaś idę do królowej.
I otworzywszy drzwi prowadzące na korytarz, udał się do apartamentów Anny Austriackiej. Królową otaczały damy dworu. Pani de Guita, pani de Sable, pani de Montbazon i pani de Gimini. W rogu pokoju siedziała pokojówka, Hiszpanka Donna Estefania, która przybyła z nią z Madrytu. Pani de Gimini czytała głośno. Słuchano jej z uwagą, z wyjątkiem tylko królowej, która umyślnie prosiła o czytanie, aby udając, że słucha, mogła swobodniej puścić wodze swoim własnym myślom. Myśli te, choć ozłocone ostatnim odbłyskiem miłości, były niemniej smutne. Anna Austriacka była pozbawiona zaufania męża i prześladowana nienawiścią kardynała, nie mogącego jej przebaczyć odtrącenia jego najsłodszych uczuć. Widziała ona dookoła siebie upadających najbardziej oddanych jej ludzi. Najzaufańszych powierników, swoich najdroższych ulubieńców. Zdawać by się mogło, że posiada opłakany dar przynoszenia niedoli wszystkiemu, czego się tylko dotknęła. Jej przyjaźń dla kogoś była hasłem do prześladowań. Panie de Chevreuse i de Vernet zostały skazane na wygnanie. Laporte na koniec nie taił przed swoją władczynią, że lada chwila spodziewa się uwięzienia. Kiedy właśnie była najbardziej pogrążona w swoich ponurych i ciężkich myślach, drzwi się otworzyły i wszedł król. W tej chwili lektorka umilkła. Damy powstały i zapanowało głębokie milczenie. Król zaś bez najmniejszej oznaki grzeczności rzekł wzburzonym głosem, zatrzymując się przed królową. Pani, będziesz tu miała wizytę pana kanclerza, obarczonego przeze mnie sprawami, które ci opowie. Nieszczęśliwa królowa, której nieustannie grożono rozwodem, wygnaniem, a nawet sądem, zbladła pod powłoką różu, nie mogąc się powstrzymać od zapytania. Lecz po co ta wizyta, najjaśniejszy panie? Co pan kanclerz powiedzieć mi może, czego by wasza królewska mość samoznajmić mi nie mógł? Król, nic nie odpowiedziawszy, wykręcił się na pięcie, a w tejże chwili kapitan straży, pan de Guito, oznajmił wizytę kanclerza. Gdy ten się ukazał, król zniknął już za drugimi drzwiami. Wszedł kanclerz, na pół uśmiechnięty, na pół wstydliwie zarumieniony. Ponieważ spotkamy się z nim jeszcze w ciągu naszej opowieści, nie zawadzi przeto, aby czytelnicy zawarli z nim znajomość. Kanclerz ów był uciesznym człowiekiem. Kanonik katedralny nazwiskiem Desrochelles Lemal, który był poprzednio pokojowcem kardynała, nastręczył go eminencji jako człowieka pewnego. Richelieu mu zaufał i dobrze mu z tym było. Opowiadano o nim przeróżne historie, a między innymi następującą. Spędziwszy burzliwie młodość, schronił się do klasztoru, aby przynajmniej jakiś czas pokutować za wybryki młodzieńczych lat. Lecz wchodząc w to święte miejsce, biedny pokutnik nie mógł tak szybko zatrzasnąć drzwi za sobą, aby namiętności, przed którymi zmykał, nie wdarły się tam razem z nim. Nagabywany też był przez nie ustawicznie, a przełożony, któremu zwierzył się ze swego stanu, chcąc ustrzec go, o ile to było w jego mocy, polecił mu dla odpędzenia czarta kusiciela szukać ucieczki w sznurze od dzwonu, chwytać za niego i dzwonić co sił na trwogę. Na odgłos dzwonu zwiastującego, że pokusy zaczynały oblegać jednego z braciszków, mnisi uprzedzeni o przyczynie alarmu winni byli całym zastępem udawać się na modlitwę. Ta rada spodobała się przyszłemu kanclerzowi. Począł więc odpędzać złego ducha nawałem mnisich modłów. Lecz diabeł niełatwo da się usunąć z miejsca, które zajął i w miarę podwajania egzorcyzmów potęgował swoje nagabywania tak, że dzwon bił na trwogę i we dnie, i w nocy,
oznajmiając ciągłe pokusy, jakim podlegał pokutnik. Mnisi zostali pozbawieni spoczynku. We dnie nie robili nic innego, tylko biegali do kaplicy w górę i na dół z powrotem po schodach. W nocy zaś, prócz ostatniej godziny kanonicznej i jutrzni, musieli zrywać się z łóżek jeszcze 20 razy, bijąc zawzięcie czołem o kamienne tafle celi klasztornej. Nie wiadomo, czy diabeł opuścił stanowisko, czy też mnisi się zmęczyli. Dość, że po upływie 3 miesięcy pokutnik na nowo ukazał się w świecie z reputacją najstraszliwszego opętańca, jaki był kiedyś na ziemi. Wyszedłszy z klasztoru, został urzędnikiem, otrzymał prezydenturę z biretem. Po śmierci wuja przyłączył się do partii kardynalskiej, co było dowodem niepośredniej przenikliwości, i został nareszcie kanclerzem, służąc gorliwie jego eminencji w jego nienawiści przeciw królowej matce i zemście przeciw Annie Austriackiej. Podżegając sędziów w sprawie de Chalet, nareszcie obdarzony zupełnym zaufaniem kardynała, na które należycie zasługiwał, dostąpił niezwykłego polecenia i aby je spełnić, stawił się u królowej. Anna Austriacka jeszcze stała, gdy wszedł, lecz zaledwie go ujrzała, usiadła znowu na fotelu, dając znak damom, aby zajęły swoje miejsce na taboretach i poduszkach, i tonem wyniosłym zapytała: czego żądasz, mój panie, i w jakim celu tutaj przychodzisz?
W imieniu króla, bez urazy waszej wysokości, przychodzę odbyć szczegółową rewizję w pani papierach.
Jak to, rewizję w moich papierach? Do mnie należących? Ależ to niegodne.
Zechciej mi pani wybaczyć, lecz w tym razie jestem tylko narzędziem, którym posługuje się król. Wszak był tu przed chwilą i czyż nie oznajmił pani, abyś była przygotowana do tych odwiedzin?
Rewiduj pan więc, widocznie jestem zbrodniarką. Estefanio, daj klucze od moich stolików i biurek.
Kanclerz przejrzał sprzęty jedynie dla formy, bo dobrze wiedział o tym, że nie tam królowa ukryła list pisany tego dnia. Gdy po 20 razy otwierał i zamykał szufladki biurka, trzebaż było nareszcie, pomimo doznawanego wahania, raz już przystąpić do zakończenia tej sprawy, czyli do zrewidowania samej królowej. Zbliżył się więc kanclerz do królowej i tonem mocno niepewnym, z wyrazem wielkiego zakłopotania, rzekł: a teraz pozostaje mi do spełnienia rewizja najgłówniejsza.
Jaka?
Zapytała królowa, nie rozumiejąc, a raczej nie chcąc rozumieć.
Jego królewska mość jest pewny, że list był przez panią pisany dzisiejszego dnia.
Wie o tym, iż nie został wysłany według adresu. Listu tego nie ma ani w stoliku, ani w szufladkach biurka.
A jednakże musi gdzieś być.
Śmiałbyś podnieść rękę na swoją królową?
Odezwała się Anna Austriacka, wyprostowawszy się dumnie, mierząc kanclerza oczami nieledwie groźnymi.
Pani, jestem wiernym poddanym króla i spełniam wszystko, co on mi rozkaże.
A, więc tak, szpiegi pana kardynała sprawiły się dobrze. Prawda, pisałam dziś list, który nie został wysłany. List ten znajduje się tutaj.
I przyłożyła piękną rękę do stanika.
A zatem oddaj mi pani ten list, rzekł kanclerz.
Oddam go tylko królowi,
odparła Anna.
Pani, gdyby król był chciał, aby list został wręczony jemu, sam by go zażądał. Ale powtarzam, iż mnie polecił upomnieć się o list, a gdybyś mi go pani nie oddała...
To co?
Musiałbym go wziąć sam.
Jak to? Co pan chcesz przez to powiedzieć?
Że dane mi rozkazy sięgają daleko i że upoważniony zostałem do szukania podejrzanych papierów przy własnej osobie waszej wysokości.
Co za ohyda!
Zawołała królowa.
Zechciej więc pani postępować zgodniej.
Ten postępek jest nikczemnym gwałtem. Czy wiesz o tym, mój panie?
Wybacz mi pani. Tutaj tylko król rozkazuje.
Ja tego nie zniosę. Nie, nie. Umrę raczej, a nie zezwolę na to.
Krzyknęła królowa, w której zawrzała krew hiszpańska i austriacka. Kanclerz skłonił się głęboko i z widocznym zamiarem spełnienia poleconej mu czynności, z miną pachołka katowskiego, podszedł do Anny Austriackiej, z której oczu trysnęły łzy wściekłego bólu. Królowa była, jak powiedzieliśmy, niepospolicie piękna. Zlecenie dane kanclerzowi było nader delikatnej natury, lecz król, z niesłychanej zazdrości do Buckinghama, doszedł już do takiego zaślepienia, że o nikogo więcej nie był zazdrosny. Bez wątpienia, iż Segier szukał w tej chwili oczami sznura od owego pamiętnego dzwonu. Nie mogąc go jednak znaleźć, pogodził się z losem i wyciągnął rękę w kierunku tym,
gdzie, jak mówiła królowa, znajdował się list. Anna Austriacka skoczyła w tył tak blada, jak gdyby śmierć zajrzała jej w oczy i aby nie upaść, wsparła się lewą ręką na stojącym za nią stole. Prawą zaś wydobyła z zagorsu list i podała go kanclerzowi.
Oto list, weź go pan,
zawołała urywanym i drżącym głosem.
Zabierz go i uwolnij mnie od swojej wstrętnej osoby.
Kanclerz, drżąc ze wzruszenia łatwego do pojęcia, wziął list, skłonił się do ziemi i wyszedł. Zaledwie drzwi się za nim zamknęły, na pół zemdlona królowa upadła na ręce otaczających ją kobiet. Kanclerz zaniósł list królowi, nie przeczytawszy z niego ani słówka. Król drżącą ręką go pochwycił, daremnie dopatrując adresu, zbladł okropnie, otworzył go zwolna i poznawszy z pierwszych wyrazów, że pisany jest do króla hiszpańskiego, przeczytał go skwapliwie. Zawierał on plan przeciw kardynałowi. Królowa namawiała brata swego oraz cesarza austriackiego, aby pod pozorem urazy ku Richelieu, za jego politykę, której wiekuistą dążnością było poniżenie domu austriackiego, wypowiedzieli Francji wojnę i postawili za warunek pokoju odprawę kardynała. Lecz w liście tym o miłości nie było nawet wzmianki. Król uradowany kazał się dowiedzieć, czy kardynał znajduje się jeszcze w Luwrze. Odpowiedziano mu, że w gabinecie do pracy oczekuje na rozkazy jego królewskiej mości. Król udał się do niego niezwłocznie. Słuchaj, książę, rzekł doń. Miałeś słuszność, a ja byłem w błędzie. Cała intryga opiera się na polityce, a o miłości w liście tym mowy nie ma wcale. Chodzi tu natomiast o ciebie. Kardynał wziął list i czytał z wielką uwagą, a skończywszy go, powtórnie jeszcze przebiegł. A co? Odezwał się. Widzisz teraz, najjaśniejszy panie, do czego są zdolni moi nieprzyjaciele. Grożą ci dwiema wojnami, jeżeli mnie nie usuniesz. Doprawdy, najjaśniejszy panie, będąc na twoim miejscu, ustąpiłbym tak potężnym naleganiom, a ja czułbym się wielce szczęśliwy, usuwając się od spraw publicznych. Co ty wygadujesz, książę? Mówię, najjaśniejszy panie, iż tracę zdrowie w tych uciążliwych walkach i wiekuistej pracy. Mówię, iż prawdopodobnie nie będę mógł znieść trudów przy oblężeniu La Rochelle i że lepiej byłoby mianować na moje miejsce pana Kondeusza lub pana de Bassompierre lub wreszcie jakiegoś dzielnego człowieka, któremu z zawodu wypada prowadzić wojnę, a nie mnie, człowieka duchownego, którego nieustannie odrywają od mego powołania ku rzeczom, do których nie mam żadnej zdolności. Będziesz przy tym szczęśliwszy, najjaśniejszy panie, w swoich wewnętrznych stosunkach i nie wątpię, iż nie mniej wielki pozostaniesz dla obcych. Mości książę, rzekł król. Rozumiem. Bądź spokojny. Wszyscy wymienieni w tym liście będą ukarani, jak na to zasługują. Nawet sama królowa. Co mówisz, najjaśniejszy panie? Boże, uchowaj, aby z mojej przyczyny królowa miała doznać najmniejszej choćby przykrości. Zawsze mnie poczytywała za swego nieprzyjaciela, najjaśniejszy panie. Chociaż wasza królewska mość zaświadczyć by mogła, jak wytrwale stawałem w jej obronie, nawet przeciw tobie, panie. Och, gdyby cię, najjaśniejszy panie, zdradzała pod względem czci, to coś innego zupełnie. Pierwszy bym wtedy powiedział, królu, bądź bez litości, bądź nieubłagany dla występnej. Na szczęście nie ma tego wypadku, jak nowe zdobyłeś dowody, najjaśniejszy panie. To prawda, rzekł król. Jak zawsze, tak i tym razem miałeś słuszność, panie kardynale. Lecz królowa nie mniej na mój gniew zasługuje. To ty, najjaśniejszy panie, jej gniew ściągnąłeś na siebie i nie dziwiłbym się doprawdy, gdyby poważną urazę żywiła do waszej królewskiej mości. Najjaśniejszy panie, postąpiłeś z nią tak surowo... Zawsze będę tak postępować z moimi i twoimi, książę, wrogami, choćby zajmowali najwyższe stanowisko i choćby mi przez to groziło największe niebezpieczeństwo. Królowa jest moją, lecz nie twoją nieprzyjaciółką, najjaśniejszy panie. Przeciwnie, jest przywiązaną małżonką, uległą i bez zarzutu. Pozwól mi więc, najjaśniejszy panie, wstawić się za nią do waszej królewskiej mości. Niechaj się upokorzy i pierwsza do mnie przyjdzie. Przeciwnie, najjaśniejszy panie, od ciebie powinien wyjść przykład. Pierwszy zawiniłeś, gdyż sam posądziłeś królową. Ja pierwszy mam tam zrobić krok? Nigdy. Najjaśniejszy panie, błagam cię. Zresztą jak się do tego wziąć? Sprawiając jej, najjaśniejszy panie, jakąś przyjemność. Jakąż?
Dać bal na przykład. Wiesz przecie, najjaśniejszy panie, jak królowa lubi taniec. Zaręczam ci, iż uraza jej nie wytrzyma tej próby.
Panie kardynale, wiesz przecie, iż nie jestem za uciechami światowymi.
Tym więcej królowa będzie ci wdzięczna, znając twój wstręt do zabaw, najjaśniejszy panie. Zresztą będzie to dla niej sposobność włożenia tych pięknych diamentowych zapinek, niedawno jej przez waszą królewską mość w dzień imienin ofiarowanych, które ustroić się nie miała dotąd sposobności.
Zobaczymy, panie kardynale, zobaczymy. Odrzekł król, który z radości już znalazł królową winną występku, o który niewiele się troszczył, a niewinną grzechu, którego mocno się obawiał, gotów był się z nią pogodzić. Zobaczymy, ale na honor jesteś nadto pobłażliwy, panie kardynale.
Najjaśniejszy panie, odezwał się kardynał, surowość pozostaw ministrom, pobłażliwość zaś jest cnotą królewską. Posługuj się nią, a zobaczysz, iż dobrze ci z tym będzie.
To rzekłszy kardynał, słysząc zegar wydzwaniający godzinę 11, złożył głęboki ukłon, prosząc króla o pozwolenie oddalenia się i błagając go, aby się pojednał z królową. Anna Austriacka, która po przejęciu tego listu spodziewała się wymówek, była mocno zdziwiona, widząc nazajutrz króla usiłującego się z nią pojednać. Jej pierwsze uczucie było odpychające. Duma kobiety i godność królowej tak okrutnie były w niej obrażone, iż zrazu nie mogła do siebie przyjść, lecz pokonana radami swych dam przybocznych, zgodziła się na koniec, aby chociaż pozornie puścić to wszystko w niepamięć. Król skorzystał ze sposobnej chwili, aby jej oznajmić, że nosi się z myślą wydania wielkiego balu. Wszelka rozrywka była tak niezwykłą rzeczą dla biednej Anny Austriackiej, iż na zapowiedź tę, jak nie mylił się kardynał, zniknął ostatni cień urazy, jeżeli nie w sercu, to przynajmniej na jej pięknym obliczu. Zapytała o dzień, na jaki była oznaczona uroczystość, lecz król jej odpowiedział, że należało mu wpierw porozumieć się pod tym względem z kardynałem. W istocie król zapytywał codziennie kardynała, kiedy będzie ów bal i zawsze zwlekał pod różnymi pozorami z oznaczeniem tego dnia. Upłynęło tak 10 dni. Tydzień po opowiedzianym przez nas zajściu, kardynał otrzymał list opatrzony znaczkiem z Londynu, zawierający kilka wierszy następującej treści. Mam je, lecz nie mogę ruszyć się z Londynu z powodu braku pieniędzy. Proszę przysłać mi 500 pistoli. W 4 lub 5 dni po ich odbiorze stanę w Paryżu. W dniu, kiedy kardynał odebrał ten list, król powtórzył znów zwykłe pytanie. Richelieu policzył na palcach i rzekł sobie w duchu: przybędzie tu w 4 lub 5 dni po odbiorze pieniędzy, a że pieniądze tyleż czasu idą, wszystko zatem wyniesie 10 dni. Przypuśćmy jeszcze przeciwny wiatr, nieprzewidziane wypadki, kobiece dolegliwości, a może się to przeciągnąć do 12 dni.
I cóż, mości książę? Odezwał się król. Czy już obliczyłeś?
Już, najjaśniejszy panie. Dziś mamy 20 września. Urzędnicy miejscy wydadzą ucztę 3 października. Więc składa się najwyborniej, nie będzie to wyglądało, że pragniesz powrócić do królowej.
Najjaśniejszy panie.
A po chwili dodał: ale, najjaśniejszy panie, zechciej nie zapomnieć i powiedzieć królowej z powodu balu, iż pragniesz zobaczyć, czy jej do twarzy w owych diamentowych zapinkach.